Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
Prawie 7,5 minuty po 13, w studiu już Iwona Wysocka.
Dzień dobry.
Fajny temat dzisiaj, wiesz?
Dlaczego?
Bo to temat, który niesie nadzieję wielu osobom, które marzą o własnym mieszkaniu.
Bardzo mnie to cieszy. Dziś właśnie wracamy do tematu Mieszkania Plus. Sprawdzimy, gdzie na Pomorzu te mieszkania powstaną, czy w dużych miastach mają one sens. I takie dosyć kontrowersyjne pytanie. Czy będą to getta patologii i biedoty? To chętnie przywoływany argument zarówno przez deweloperów, jak i stowarzyszenia właścicieli mieszkań na wynajem. A my postaramy się
Mamy skłonność do stereotypów i upraszczeń.
Do stereotypów zdecydowanie. Ja. A my będziemy odkłamywać właśnie takie myślenie. Bo to nie są mieszkania, już teraz powiem, to nie są mieszkania dla kogoś, kogo nie stać na to mieszkanie. To są mieszkania dla ludzi, którzy są za bogaci, żeby skorzystać z mieszkania komunalnego, a nie mają zdolności, nie mają zdolności kredytowej. Finansowej, kredytowej, żeby kupić mieszkanie na kredyt, a może po prostu nie chcą ładować się na 30 lat w to niewolnictwo finansowe, jakim jest kredyt.
Niewątpliwie. Będziemy dla zwyklaków po prostu.
Dla zwyklaków, dokładnie. No i kto powiedział, że musimy kupić mieszkanie na własność, a nie moglibyśmy na przykład sobie w bardzo przyjemnym miejscu wynająć.
Tak, na dobrych warunkach.
I na 20 lat wynająć to mieszkanie.
A tak nawet na 30.
Zachodzie. Dokładnie. U nas ten rynek nie istnieje. Więc czas, żeby zaistniał. I wrócimy do tego za chwilę.
Ciekawy temat. Zapraszam serdecznie.
Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
Iwona Wysocka w studiu i gość Katarzyna Gruszecka z Pychała, wiceprezydent Gdyni do spraw gospodarki.
To w Gdańsku, a w studiu w Warszawie Włodzimierz Stasiak, wiceprezes BGK Nieruchomości. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
60 gmin podpisało w Polsce już umowy na realizację programu Mieszkanie Plus. Na Pomorzu do programu dołączyły m.in. Pelplin i właśnie Gdynia. Do Gdańska program wejdzie na razie tylnymi drzwiami, bo przez grunty PKP wiemy, że samo miasto jest gotowe, by w programie brać udział, ale na razie negocjuje z BGK Nieruchomości warunki ewentualnego udziału właśnie w tym programie. Na początek pytanie do pana prezesa Stasiaka. Jakie jest zainteresowanie gmin programem w tej chwili? Bo ja mówię, że 60 gmin podpisało umowę, ale czy zgłaszają się do Państwa kolejne gminy? Jakie mają wątpliwości? O co pytają? No i ile z tych gmin to większe miejscowości, takie jak właśnie Gdynia, Kraków? Jak to wygląda w tej chwili?
Tak, zainteresowanie gmin, zainteresowanie miast, jednostek samorządu terytorialnego programem Mieszkanie Plus jest olbrzymie i to bardzo zrozumiałe. Z tego względu, że wiadomo, że samorządowcy doskonale wiedzą, jakie są olbrzymie potrzeby mieszkaniowe lokalnie i chcą poprawiać warunki życia w lokalnych środowiskach, w miastach, w gminach, za które odpowiadają. To zainteresowanie jest naprawdę olbrzymie, liczone setkami zgłoszeń. W tej chwili mamy podpisanych listów intencyjnych już z ponad 60 samorządami, gminami, miastami. Mamy też, o czym wspomniała pani redaktor, podpisane listy intencyjne, pierwsze listy intencyjne ze spółkami Skarbu Państwa, które też są zainteresowane współpracą z nami, a dysponują atrakcyjnymi z punktu widzenia realizacji programu Mieszkanie Plus gruntami, jak chociażby PKP, które szczególnie PKP właśnie dysponuje dużą liczbą i o dużej powierzchni interesujących gruntów dla nas. Także nabieramy prędkości. Wyznacznikiem czy miernikiem tego, co robimy, jest nie tylko ta duża liczba zgłoszeń i rozmów, negocjacji, które prowadzimy z samorządami, czy też liczba podpisanych już listów intencyjnych, ale również pierwsze rozpoczęte fizyczne realizacje budów. Tutaj mam na myśli Białą Podlaską i Jarocin. To są te dwie lokalizacje, w których już rozpoczęły się budowy. Samorządy są zainteresowane, zgłaszają się praktycznie i duże miejscowości, i duże miasta, i mniejsze miejscowości, i gminy niemiejskie. Wiadomo, potrzeby są olbrzymie. Natomiast my w tej chwili, jako BGK Nieruchomości, realizując na tym etapie projekt pilotażowy, Staramy się przede wszystkim skoncentrować na tych miejscowościach, gdzie z jednej strony jest bardzo duże zapotrzebowanie, z drugiej strony jest potencjał mierzony przede wszystkim jakością i wielkością dostępnych gruntów, ale również tym, czy osoby, które mogłyby być beneficjentami tych nowych inwestycji, rzeczywiście są w stanie sprostać pewnym wymogom, jeżeli chodzi o opłacenie czynszu. Mm-hmm. I tu jak gdyby adresujemy od razu kolejny problem, bardzo ważny i pytanie, które się zawsze pojawia, a do kogo to jest skierowane.
I o tym za chwilę porozmawiamy, panie prezesie. Ja wykorzystując sytuację, że jest pan dostępny dla słuchaczy Radia Gdańsk, to od razu się podpytam, jak idą negocjacje z Gdańskiem, o ile można mówić na ten temat. Pewnie konkretów nie poznamy.
No, obiecująco. My staramy się podchodzić bardzo elastycznie do wszystkich naszych partnerów i też muszę powiedzieć, że z drugiej strony samorządy też starają się znajdować rozwiązania i dobrze z nami współpracować. Także, że myślę, że wszystko jest na dobrej drodze. A tak jak pani redaktor wspomniała, dodatkowo też staramy się znaleźć lokalizację niezależnie od tych dostępnych ze źródła w postaci samorządów.
Mm-hmm. To teraz pytanie do pani prezydent. Dlaczego Gdynia postanowiła przystąpić do programu i Gdynia, większe miasto, na początek jednak przystępowały do tego programu mniejsze gminy. Dlaczego Gdynia?
My diagnozujemy olbrzymie potrzeby i uważamy, że ten program na owe potrzeby odpowiada. Ja zawsze mówię, że potrzeby mieszkaniowe w miastach można rozłożyć do różnych szuflad, które się między sobą nie przenikają. Są ludzie, których stać na to, żeby kupić sobie mieszkanie, czy to z posiadanych środków, czy zaciągnąć w tym celu kredyt. I w ich przypadku problem polega tylko na tym, czy znajdują odpowiednią ofertę rynkową. Wydaje się, że oferta deweloperska na rynku w Gdyni jest na tyle zróżnicowana, że nie wymaga ten system żadnej ingerencji. Druga grupa to ludzie, których można nazwać najuboższymi albo najmniej zamożnymi, może żeby nikogo nie urazić, i którzy oczekują tej typowej pomocy z zasobu gminnego. Mówimy tutaj o lokalach tak zwanych komunalnych i lokalach socjalnych. A trzecia grupa to tacy, którym tak naprawdę my jako gminy do tej pory nie bardzo potrafiliśmy pomóc. Zarówno dlatego, że brakowało na to środków finansowych, ale i dlatego, i mam wrażenie, że ten drugi problem jest nawet poważniejszy, że nie mieliśmy instrumentów prawnych. Mówię o ludziach, którzy z różnych powodów, czy to niewystarczających dochodów, czy też na przykład formy zatrudnienia i tak zwanych umów śmieciowych, nie mogą pozyskać kredytu, a zatem nie są zdolni zakupić sobie nieruchomości na rynku, a jednocześnie są za bogaci, jak na widełki, które stosujemy w pomocy mieszkaniowej z zasobu gminnego. W rozwiązaniu potrzeb mieszkaniowych tego typu rodzin widzimy ogromne wyzwanie i patrzę na to z dwóch stron. Po pierwsze, mamy swego rodzaju obowiązek im pomóc jako gmina dbająca o swoich mieszkańców, ale po drugie, ja widzę w tym ogromne wyzwanie rozwojowe dla miasta. Mam przekonanie, że jeśli wyjdziemy z taką ofertą, to będzie to niesamowity impuls rozwojowy dla całego miasta, dlatego na ten program patrzymy w całym ekosystemie, patrząc i od strony społecznej, i gospodarczej, i w każdej widzimy same plusy.
Panie prezesie, jeszcze do tego, bo tutaj pani prezydent odpowiedziała pośrednio, dla kogo Mieszkanie Plus?
Tak, pani prezydent bardzo trafnie odpowiedziała niejako na to pytanie. Ja tylko to troszeczkę uzupełniając mógłbym powiedzieć, że oczywiście z całą świadomością, że mogą być różne statystyki, ale są statystyki, które mówią, że ta grupa, ta pośrodku grupa, czyli jednocześnie zbyt dobrze uposażeni, żeby liczyć na pomoc na pewno socjalną, ale również na mieszkania komunalne, ale też wiemy, że te zasoby mieszkań komunalnych są wysoce ograniczone, tak? A z drugiej strony są to rodziny czy osoby, które nie mogą sobie z wielu względów pozwolić na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych. Ja świadomie podkreślam to sformułowanie zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, a nie na to, że na mieszkanie czy na kredyt, bo ktoś może, czy jakaś rodzina może mieć zdolność kredytową, żeby nabyć na rynku załóżmy mieszkanie 30-metrowe, ale jest to rodzina, która na przykład ma dwoje czy troje dzieci, czy to jest rodzina, która chce mieć większą liczbę dzieci, chce się rozwijać. I wtedy to stanowi naprawdę poważny problem i bardzo dużą barierę. Dzisiaj wiemy, jak olbrzymi jest i ta grupa właśnie niejako, ja bym zaryzykował takiego określenia, wykluczonych na rynku mieszkaniowym w Polsce jest nawet, jak niektóre statystyki podają, 40%. To jest naprawdę olbrzymia część społeczeństwa. Dzisiaj mamy bardzo poważny problem demograficzny. Średnia liczba dzieci przypadająca na kobietę jest to 1,3, podczas gdy wiemy, że powinno być, żeby zachować zastępowalność pokoleń, co najmniej 2, ponad 2. W badaniach wychodzi, i to nie jest żadne zaskoczenie, to jest oczywiste, że jedną z głównych barier czy powodów, dla których polskie rodziny, młode rodziny nie podejmują decyzji co do tego, żeby mieć większą liczbę dzieci, jest właśnie sytuacja materialna, w tym w szczególności problemy mieszkaniowe. Także rozwiązanie tych problemów mieszkaniowych jest bardzo istotnym wyzwaniem z punktu widzenia społecznego i ekonomicznego. I nie trudno się też tutaj zgodzić z panią prezydent. Tak, że to również w aspektach ekonomicznych jest bardzo silny bodziec prorozwojowy dla całej gospodarki.
Pani prezydent, a na jakim etapie realizacji programu w Gdyni teraz jesteśmy?
Tak jak pani redaktor powiedziała, podpisaliśmy list intencyjny, który przesądza przede wszystkim o naszej woli współpracy. W tej chwili mogę powiedzieć tyle, nie zdradzając tego, co na razie jeszcze nie powinno być ujawnione, że bardzo intensywnie pracujemy nad umowami dotyczącymi konkretnych, zaproponowanych lokalizacji. To już jest praca, która nie opiera się na deklaracjach, tylko na liczeniu metrów, badaniu przyłączy mediów, sprawdzaniu, ile mieszkań i za jaki koszt metra da się w którym miejscu wybudować, ale to jeszcze nas nie zadowala w pełni. Znaczy, w tej chwili pracujemy nad 3 zaproponowanymi działkami, ale szukamy dalej. Pan prezes wspominał również o tym, że poszukiwane są działki w zasobach spółek Skarbu Państwa. My staramy się również ten proces wspomagać, dlatego że jeśli są takie działki, które nie należą do gminy, ani też nie są w użytkowaniu wieczystym gminy, ale są w naszym obszarze i my o nich wiemy, to chętnie pomożemy, palcem wskażemy, która być może się nadaje. Nie mamy również nic przeciwko temu, żeby wspomagać proces poszukiwania tego typu gruntów należących do podmiotów prywatnych. O ile tylko grunt spełnia odpowiednie warunki, wpisuje się w program i może przysporzyć większej liczby tych mieszkań, to my jesteśmy bardzo na tak i na pewno będziemy tego typu procesy wspierać, nawet gdybyśmy w takim wypadku nie mieli być bezpośrednio stroną umowy z BGK Nieruchomości.
W sobotę w Gdańsku, a właściwie na granicy Gdańska i Sopotu odbyła się taka społeczna debata a propos Mieszkania Plus, a propos jego możliwych skutków. Czy ten program mógłby zachwiać rynkiem najmu nieruchomości w naszym kraju? Sceptycznie wobec realizacji tego projektu w praktyce podchodzi do niego Jacek Kusiak, prezes Stowarzyszenia Mieszkanicznik, które zrzesza osoby zajmujące się wynajmem. Rozmawiała z nim Marzena Bakowska. Poznajmy jego zdanie.
My jako mieszkanicznicy, osoby, które posiadają nieruchomości, jakoś do końca się nie boimy tego programu, mimo że wokół niego jest dużo szumu. Wiemy, jak wyglądają pewne projekcje polityków, które mówią, że zrobimy dużo, a później się okazuje, co się okazuje. Myślę, że zawsze biznes prywatny, osoby, które robią coś sami, zrobią to często lepiej niż coś jest robione, można powiedzieć, politycznie. Jakby jako mieszkanicznicy, właściciele nieruchomości na wynajem, tego się kompletnie nie obawiamy, nie wpłynie to na nas jakoś tak bardzo negatywnie, nazwijmy. A konkurencja zawsze jest skazana, więc jest to jakby dobry kierunek.
Czy pańskim zdaniem to na przykład zrewolucjonizuje, że ludzie będą bardziej zainteresowani właśnie mieszkaniem w takim mieszkaniu z programu Mieszkanie Plus niż wynajmem?
Ja myślę, że najpierw trzeba by było zobaczyć ewentualnie prawdziwe efekty tego programu Mieszkanie Plus, bo na razie to są tylko pewne zapowiedzi, gdzieś tam łopata wbita, coś się rozpoczyna. Z tego, co się okazuje, niektóre mieszkania, które będą w przygotowaniu, te ceny wcale nie będą odbiegały od tych cen, które my również posiadamy. Także to będzie, można powiedzieć, taka naturalna konkurencja.
To będzie naturalna konkurencja, mówi pan Jacek Kusiak. Proszę państwa, czy rzeczywiście ceny będą podobne do tych na wolnym rynku? Tak jak, bo sprawdzaliście państwo rynek, jak to wygląda?
Liczymy na to, że będą przystępniejsze. Przy czym uważamy, że cena nie będzie tutaj jedyną zaletą tego programu. Ja bardzo cenię inicjatywę mieszkaniczników i myślę, że jest to jedna z inicjatyw, które sprzyjają cywilizowaniu rynku najmu i w ogóle sprzyjają zmianie postaw społecznych z tego przywiązania do własności na możliwość najmu, co bywa bardzo korzystne znowu i społecznie, i gospodarczo. Ale prawda jest taka, że mieszkanicznik nie odpowie na wszystkie potrzeby w tym kraju, ani nawet w jednym mieście. Duża część tego rynku jest kompletnie dzika. To absolutnie nie jest uwaga do pana Kusiaka, bo w stosunku do nich nie można
tak
tego
jest.
Powiedzieć. Tutaj będziemy mieli do czynienia z porządkowaniem. Nie tylko w zakresie ceny, która będzie mogła być korzystna dzięki temu, że proces inwestycyjny zostanie przeprowadzony w bardzo rozsądny sposób. Ja nie powiedziałabym, że ten program jest polityczny. Oczywiście ma swój aspekt polityczny. Jest rządowy, jest organizowany we współpracy z różnej maści podmiotami publicznymi, ale jego ideą jest to, że tu się musi wszystko w cyferkach zgadzać. Mm-hmm. Nie jest przeznaczony do maksymalizacji zysku, ale jednak jest prowadzony w sposób rynkowy. To jest inwestycja, która musi się zapiąć. Więc te słowa, które pan Jacek Kusiak wygłosił na temat tego, że w biznesie wychodzi lepiej, no to moim zdaniem znajdują odniesienie również do tego projektu. Między innymi dlatego z takim entuzjazmem do niego przystępujemy. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że oprócz tego, że zakładamy, że cena będzie jednak korzystniejsza, a zatem podjęcie decyzji o tym, że lepiej wynająć mieszkanie lub na przykład lepiej wynająć większe niż kupić na kredyt mniejsze, będzie łatwiejsza do podjęcia, no to będziemy również mogli liczyć na bardzo sprawne administrowanie tymi nieruchomościami, na duże poczucie pewności, którym będzie cieszył się najemca. Dzisiaj najemca, który u jakiegoś podmiotu prywatnego znalazł swoje centrum życiowe, żyje we względnym spokoju, nawet jeśli jego umowa zawarta jest na czas nieokreślony, bo jeśli to jest na przykład mieszkanie pochodzące ze spadku, taka życiowa mm-hmm. sytuacja, to nigdy nie wie, kiedy sytuacja rodzinna czy jakaś inna życiowa swojego wynajmującego zmieni się na tyle, że będzie zmuszony w zasadzie nagle, nawet uwzględniając okres wypowiedzenia, szukać sobie zupełnie nowego lokum. Tutaj ta stałość będzie zupełnie inna i zakładam, że to również istotnie wpłynie na skłonność do podejmowania tego typu decyzji. Będzie to również odpowiedź na wymaganą elastyczność, dlatego że zakładamy, że profilujemy ten program w szczególności do ludzi młodych, a także do rodzin. To są takie gospodarstwa domowe, które podlegają pewnej zmienności. Na przykład poszerza się ich skład. Tutaj również łatwo możemy dopasować mieszkanie do zmieniających się potrzeb, co jest dużo trudniejsze w innych przypadkach.
I do tego pani prezydent, wrócimy za chwilę i oddamy też głos panu prezesowi, ale po małej przerwie.
O programie Mieszkanie Plus dzisiaj Iwona Wysocka i jej gość.
I gościem Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni do spraw gospodarki, a ze studia w Warszawie Włodzimierz Stasiak, wiceprezes BGK Nieruchomości. Panie prezesie, to teraz w takim razie panu oddaję głos. Czy rzeczywiście ceny będą podobne do tych na wolnym rynku, jak mówił prezes Stowarzyszenia Mieszkanicznik?
Proszę państwa, ten program jest przede wszystkim adresowany do tej grupy, jak powiedzieliśmy, społeczeństwa, która dzisiaj na rynku nie może zaspokoić swoich potrzeb. W związku z tym z natury rzeczy chodzi o to, żeby te ceny były dostępne, żeby były jak najniższe, ale to podkreślam, przy zachowaniu odpowiednich standardów, a nawet może uda nam się te standardy podnieść, o czym za chwilę mogę też szerzej powiedzieć. Dla nas kluczowym czynnikiem sukcesu jest koszt wytworzenia jednego metra kwadratowego, bo on determinuje, jaka będzie cena, jaka będzie stawka czynszu najmu. I to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że ta część Narodowego Programu Mieszkaniowego i programu Mieszkanie Plus, który jest częścią Narodowego Programu Mieszkaniowego ogłoszonego przez rząd, ta część, za której przygotowanie realizacji jesteśmy odpowiedzialni my jako spółka BGK Nieruchomości, jest to część realizowana absolutnie na zasadach rynkowych i bardzo mnie cieszy, że pani prezydent tak dokładnie i trafnie o tym mówiła, bo to pokazuje, że jest coraz większe zrozumienie tego, jak ma działać ta część programu Mieszkanie Plus i Narodowego Programu Mieszkaniowego. Tylko wspomnę o tym, że jest to jeden z filarów, czy jedna z części Narodowego Programu Mieszkaniowego i nawet programu, czy tej grupy działań pod wspólną nazwą Mieszkanie Plus. To jest część komercyjna. Obok tego oczywiście są przewidziane przez rząd również działania wspierające społeczne budownictwo czynszowe, które nie są konkurencyjne, a są komplementarne do tych działań, które my podejmujemy. Liczymy na to, że uda nam się pokazać, że można zbudować taniej. Co się składa na ten, zakładamy, niższy koszt wytworzenia jednego metra kwadratowego? Staramy się walczyć o jak najniższy koszt.
No właśnie, panie prezesie, bo deweloperzy mówią, że się nie da taniej. A to jak, w jaki sposób chcemy taniej?
No właśnie, my jesteśmy przekonani i już mamy dowody na to, że się daje taniej. Proszę też pamiętać o tym, że oferta deweloperów w dużym stopniu jest skierowana do innego segmentu. My będziemy się koncentrować na zaczynając właśnie walkę, jeśli tak można powiedzieć, z kosztem, albo jak najniższy koszt. Będziemy zaczynać od tego, że będziemy się starać lokalizować nasze inwestycje w miejscach, gdzie zaczynając od tego, że jest niższy koszt gruntu w całkowitym koszcie, w koszcie wytworzenia jednego metra kwadratowego mieszkania. Nie oznacza to absolutnie, od razu to zastrzegam, nie oznacza to absolutnie, że będą to jakieś suboptymalne lokalizacje, ponieważ musi być absolutnie spełniony konieczny warunek, mianowicie bardzo dobre skomunikowanie transportem publicznym z centrami miast, z tymi częściami miast, gdzie są miejsca pracy, gdzie są naturalne centra miast. Także to troszeczkę adresuje, czy nawiązuje do pewnie kolejnego pytania związanego z obawami co do jakości tych lokalizacji. Mm-hmm. Więc od razu chciałem wyprzedzająco powiedzieć, że absolutnie mamy tego świadomość, że muszą być to lokalizacje pełnowartościowe, ale takich lokalizacji też w obrębie, w szczególności dużych miast, jest całkiem sporo. Biorąc za przykład tutaj Gdynię czy inne miasta w aglomeracji trójmiejskiej, wiemy, że jest bardzo dużo terenów, które dzisiaj jeszcze są niezagospodarowane, a są całkiem dobrze skomunikowane, ale też jest potencjał, żeby je dobrze skomunikować. Podobnie jest też w innych dużych miastach, tu szczególnie mi jest oczywiście bliska Warszawa, gdzie jako przykład często podaję te lokalizacje, które są wzdłuż chociażby linii kolejowych, które to linie kolejowe, ale ta sama sytuacja jest, prawda, w Trójmieście, gdzie jest coraz lepsze skomunikowanie.
To jest bardzo ładne miejsce, tak, muszę panu powiedzieć. Bardzo. Blisko najpiękniejszego w Polsce, jeśli nie w Europie, stadionu naszego bursztynowego, gdzie powstaną niebawem, też prywatny deweloper będzie budował i odda dużą liczbę nowych mieszkań, więc to jest całkiem atrakcyjna lokalizacja.
No właśnie, i o takie lokalizacje nam chodzi, przy czym jeżeli to nie są lokalizacje w takich miejscach, gdzie rzeczywiście cena gruntu jest bardzo wysoka, to możemy spełniać to kryterium minimalizacji kosztów wytworzenia mieszkania. Dalej kwestia projektowania i zastosowanych technologii. Jesteśmy otwarci na różne rozwiązania technologiczne, w tym, od razu mówię, jesteśmy również otwarci na budownictwo prefabrykowane. To budownictwo prefabrykowane dzisiaj w Polsce ma bardzo negatywne konotacje i jest to poniekąd zrozumiałe, ponieważ historycznie wiemy, że wiąże się to, prawda, z budownictwem.
Kojarzy nam się z wielką płytą.
Z wielką płytą, aczkolwiek proszę zwrócić uwagę, że wtedy powstawało całkiem dużo mieszkań i co by nie mówić o tej wielkiej płycie, ona ma swoje wady i oczywiście w różnych odsłonach czasem jest gorzej, czasem jest lepiej, ale ciągle się trzyma i oby się jak najdłużej trzymała, w tym sensie, że gdyby teraz nam się jeszcze posypała wielka płyta, to jakie by było olbrzymia rynka na rynku mieszkaniowym, a dzisiaj już i tak ta luka jest olbrzymia, bo jest mierzona w zależności od kryteriów od 0,5 do 3 i więcej milionów mieszkań. Także budownictwo prefabrykowane, o którym zacząłem mówić, jest potencjalnie, i to też badamy, jedną z takich szans zmniejszenia kosztu. Dzisiaj w Polsce jest bardzo dużo firm, czy dużo firm, również na Pomorzu. Niektóre z nich mogą być państwu znane. Są to firmy, które produkują prefabrykaty, które, uwaga, w całości w 100% są eksportowane do krajów skandynawskich czy do Niemiec. Chcemy się temu przyjrzeć, czy można by było tego rodzaju technologie wykorzystać również w Polsce. Jest duży potencjał.
No my mamy problem mentalny z tym. Musimy tłumaczyć społeczeństwu, że to jest bardzo bezpieczne. Dokładnie. I wykorzystywane również na zachodzie Europy prefabrykowane budownictwo jest popularne.
Tak, chcemy się otworzyć na wszelkie rozwiązania, to tylko jako przykład prefabrykowane budownictwo, dlatego też wkrótce ogłosimy konkurs na rozwiązania architektoniczne i technologiczne. To będzie pierwszy z dwóch konkursów, które planujemy. Chcemy dać szansę polskim architektom, ale i też polskim firmom stawiającym na nowoczesne technologie, na nowe rozwiązania w budownictwie. Tak, żeby zidentyfikować czy wyłonić najlepsze, jeśli chodzi o projektowanie rozwiązań przestrzennych, ale również o zastosowane technologie, najlepszych rozwiązań, które będą z jednej strony dawały możliwość zmniejszenia kosztów wytworzenia, przyspieszenia tempa budowy, bo prefabrykacja oznacza również skrócenie cyklu budowy, ale pod warunkiem, że będą stwarzały jak najlepsze środowisko do życia dla polskich rodzin.
To panie prezesie, jeszcze są argumenty przeciwników, którzy twierdzą, że no tak, tanie to pewnie oznacza, że gorszej jakości materiały budowlane, to tu już przerobiliśmy i mówiliśmy, że niekoniecznie tak będzie, ale na przykład bez balkonów, bez wind, bez garaży, tudzież po prostu brzydkie.
Mhm. Proszę państwa, to zacznijmy od końca. Jeśli chodzi o walory estetyczne, z walorami estetycznymi to trochę jest tak, że to trudno czasem z gustami dyskutować, natomiast często jest tak, że wcale niewielkim wysiłkiem woli czy kosztów można coś uczynić zdecydowanie ładniejszym, więc o to też będziemy się starali dbać, żeby te rozwiązania były estetyczne, bo to wszystko się sumuje na ten ogólny komfort życia przyszłych mieszkańców tych osiedli, tych budynków. To po pierwsze, jeżeli chodzi o estetykę. Jeśli chodzi o jakość materiałów, to z naszej strony nie ma tu żadnej taryfy i nie będzie taryfy ulgowej dla jakości materiałów. Chcę zwrócić uwagę na to, że my będziemy przede wszystkim oferować formułę najmu, ale co chciałem podkreślić, z opcją dojścia do własności, czyli bardzo elastyczny produkt, który niejako pozwala pogodzić te różne postawy społeczne, o których pani prezydent wspomniała. Różne, jeśli chodzi o podejście do własności versus wynajmu mieszkań. Więc my będziemy przede wszystkim w formule najmu, nawet jeśli z opcją dojścia do własności, będziemy pozostawali jako zarządzający funduszem, czy nasz fundusz, bo będziemy to realizować, takie są plany, poprzez fundusz inwestycyjny. Ten fundusz będzie pozostawał przez kilkadziesiąt lat właścicielem mieszkań, więc to jest naturalne, że będzie nam zależało na tym, chociażby z tego względu, będzie nam zależało, ale to nie jedyny wzgląd, chociażby z tego względu będzie nam zależało na tym, żeby była jak najlepsza jakość i trwałość tych mieszkań.
A też, no, czyli żeby ktoś o nie dbał, prawda?
Tak, i żeby były w dobrym stanie utrzymywane, bo ciągle będą przez kilkadziesiąt lat pozostawały naszą własnością. Będziemy oferować produkt, nazwijmy go tak, zinstytucjonalizowany, trochę nawiązując do tego, o czym tutaj wcześniej była mowa, jak dzisiaj wygląda oferta mieszkań na wynajem. Otóż dzisiaj, proszę państwa, rynek wygląda w Polsce w ten sposób, że mieszkania na wynajem oferowane przez prywatnych inwestorów, głównie, jeśli prawie nie jedynie, mieszkaniczników, tak, bo tutaj nie ma praktycznie, prawie w ogóle najmu zinstytucjonalizowanego, dużych właścicieli, asset managerów tak zwanych, właścicieli nieruchomości mieszkaniowych, nie ma na polskim rynku, to ta oferta jest około 5% wszystkich mieszkań. Do tego dochodzi niespełna 10% mieszkań w zasobach komunalnych, łącznie w Polsce wynajmowanych jest około 15%. Dla porównania w Niemczech około 50%, w Szwajcarii jeszcze więcej. Miałem okazję zapoznać się z taką statystyką, która mówiła, że w Wiedniu na przykład, proszę państwa, 80% mieszkań jest wynajmowanych. To oczywiście kwestia
i wynajmowanych na lata, prawda? Tak,
wynajmowanych na lata.
Długoterminowy to nie oznacza, tak jak u nas, za długoterminowy najem.
Lat,
tak, 5 to nawet jest rzadkość, a my mówimy tutaj, żeby można było nawet na 20.
Tak.
Jeszcze na moment przerwę. Wróćmy do prezesa Stowarzyszenia Mieszkanicznik. Jacek Kusiak ma jedno zastrzeżenie do tego programu. Obawia się, że stworzy on getta osób mało zarabiających. Proszę posłuchać.
Mam również doświadczenie, 8 lat za granicą mieszkałem. Mieszkałem we Francji i w Niemczech. Obawiam się czegoś takiego, żebyśmy nie wybudowali tak zwanych ZUP, które są we Francji, czy HLM-ów, które są we Francji czy w Niemczech, które grupują ludzi o pewnym statusie społecznym, to wcale im nie pomaga w życiu tak naprawdę, tylko jeszcze bardziej ich, można powiedzieć, zaniża im poziom życia. I de facto z tego typu nieruchomości nie wychodzi nic dobrego. Tam nie ma zróżnicowania ludzi, którzy są właścicielami nieruchomości i najemcami, bo wtedy wszyscy dbają o tą nieruchomość. Więc tu trzeba uważać na ten program tak naprawdę, żeby go zrobić mądrze, z głową, żeby nie zrobić nikomu krzywdy tak naprawdę. Bo czasami osobom, których nie stać na wynajem taki normalny, chcemy dać, udostępnić ten program Mieszkanie Plus, co może spowodować, że stworzymy po prostu takie osiedla, które będą zamknięte, ale tam będą również ludzie, którzy nie będą mieli za dużo środków do życia, więc to automatycznie napędza kwestię danej nieruchomości, że nie zajmujemy się nią, nie jest ona w dobrym stanie technicznym, po iluś latach ona się degraduje, mieszkają tam ludzie, którzy jakby nie do końca też mogą dbać o tą nieruchomość.
No właśnie, czy program Mieszkanie Plus stworzy swoiste getta? Głos oddaje pani prezydent.
No, z tą tezą pana prezesa nie zgadzam się jeszcze dużo bardziej niż z tą poprzednią. My w Gdyni jesteśmy wybitnie wyczuleni na to, żeby unikać tworzenia gett. Właśnie w tej chwili trwają intensywne prace rewitalizacyjne za olbrzymie dotacje, które mają na celu to, aby miejsca, których nawet gettami bym nie nazwała, ale które noszą pewne cechy tego typu stygmatyzacji, zmieniać i urządzać na nowo w lepszy sposób. Ja nie widzę kompletnie takiego zagrożenia. Przede wszystkim to nie jest program adresowany, o czym powiedzieliśmy już na początku, do ludzi najuboższych albo w inny sposób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Więc pierwszy podstawowy czynnik nam odpada. Po drugie, program jest tak sformatowany, że zakładamy, i to nie na podstawie jakiegoś niepopartej niczym nadziei, tylko poważnych przesłanek, że ci najemcy będą właśnie bardzo zainteresowani dbaniem o substancję mieszkaniową, którą użytkują. Również z tego powodu, że będą mieli tę elastyczną formułę być może dochodzenia do własności, ale też dlatego, że to będzie po prostu ich centrum życiowe, za które płacą nie tak mało, że to jest kompletnie nic, i cenią to, na co swoje pieniądze co miesiąc wydają.
Bo to będzie od 10 do 20 zł, to są na razie wstępne szacunki za metr kwadratowy.
To są oczywiście szacunki, które będą się krystalizowały w zależności od tego, jak powiedział pan prezes Stasiak, ile będzie wynosił koszt budowy jednego metra kwadratowego. Ale powiedziałam, że to jest nie oparte na nadziei, tylko na konkretnych obserwacjach. W Gdyni mamy, tak generalizując i trochę upraszczając, dwa rodzaje najemców w TBS-ach. Jedni to są ci, którzy są w typowym programie TBS-owym. Inni to są mieszkańcy kierowani tam z programów komunalnych czy socjalnych do budynków zarządzanych przez TBS. Rzeczywiście w tym drugim przypadku miewamy problem z poszanowaniem budynku, jego struktury. W tym pierwszym na klatkach schodowych w oknach wiszą firanki, a na parapetach są ustawiane regularnie podlewane paprotki i nie mamy powodów, żeby sądzić, że inaczej będzie w przypadku Mieszkania Plus. Faktycznie dążymy do rozpraszania tego mieszkańca z innej grupy społecznej, bo w tym widzimy duży sens, ale tutaj całkowicie nie czujemy zagrożenia.
Panie prezesie.
No, pozostaje się tylko zgodzić z tym, co pani prezydent powiedziała, natomiast też trzeba się zgodzić z panem prezesem Kusiakiem w tym sensie, że trzeba pamiętać o ryzyku, tak, o którym mówi pan prezes, natomiast nie dotyczy ono tego filaru programu Mieszkanie Plus, czyli tego realizowanego na zasadach komercyjnych, ponieważ nie należy go mienić, o czym już kilkakrotnie, na co kilkakrotnie zwracałem uwagę, z wsparciem społecznym. Jeśli chodzi o takie jakieś zamknięte enklawy negatywnie kojarzone, absolutnie nie będą to osiedla zamknięte, skierowana oferta do osób ubogich. I tu oczywiście widzimy, że samorządy, i też to o tym mówi pani prezydent, mają świadomość potrzeby prowadzenia tej polityki inkluzywności społecznej, mieszania różnych grup i tak dalej. Na pewno to nie będzie miało miejsca w przypadku naszych osiedli, naszych budynków, i chyba dobrym przykładem są TBS-y. Czy TBS-y przede wszystkim w tej części tego podstawowego, jak gdyby, grupy docelowej, która jest beneficjentem systemu TBS-ów, czy TBS-y tworzą jakieś źle kojarzone enklawy w tkance miejskiej? Nie, nawet bym zaryzykował tezę, że wręcz przeciwnie. Z drugiej strony, jak już mówimy o jakichś, nie chciałbym używać tego słowa, ale skoro już padło, gettach czy jakichś wydzielonych osiedlach, to często się zdarza, że właśnie te osiedla klasy premium, te najdroższe dla najbogatszych, to właśnie one są gdzieś tam wydzielane i stanowią jakiś nienaturalny element tej tkanki miejskiej, która no, powinna cechować się spójnością i dostępnością wszelkich przestrzeni.
A jak i czy i jak w ogóle będzie sprawdzana zdolność finansowa przyszłych najemców, że oni będą w stanie ten czynsz co miesiąc płacić? Czy już państwo macie pomysł, jak to zrobić?
Szczegółowe kryteria jeszcze nie są przesądzone, ale myślę, że można tutaj trochę się odwołać do doświadczeń, przykładów, chociażby z TBS-ów, tak? Chodzi o to, żeby te osoby, które będą mogły się wprowadzić do tych mieszkań, które będziemy oferować w ramach wynajmu długoterminowego, żeby to były osoby, które są w stanie sprostać no, minimalnym wymogom finansowym, tak żeby płacić czynsz. Ale jednocześnie chcielibyśmy, żeby to była oferta, która jest szczególnie atrakcyjna dla młodych rodzin i to rodzin posiadających jak najwięcej dzieci ze względów demograficznych, o których już tutaj wspominałem. Tak się dobrze składa, proszę państwa, że jest absolutna synergia z innym, że tak powiem, instrumentem polityki prorodzinnej w naszym kraju, realizowanym przez rząd, mianowicie z programem Mieszkanie Plus. Z programem 500 Plus. Tak, z programem 500 Plus jest naturalna synergia i myślę, że to pokazuje jak gdyby tą spójność i skuteczność polityki prorodzinnej. Bo jeżeli dzisiaj ktoś ma kolejne dziecko, to niejako otrzymuje kolejnych 500 zł. Za 500 zł przy stawce między 10 a 20 zł czynszu, no to łatwo sobie policzyć, że można naprawdę już kilkadziesiąt metrów wynająć.
Czyli będzie go stać na kolejny pokój dla kolejnego członka rodziny. Oby tylko mógł wybierać z puli mieszkań.
Tak, i właśnie ważne jest, żeby ta pula mieszkań była jak największa. Wspomniałem o tym, że deficyt mieszkań na rynku w Polsce jest olbrzymi. My mamy ambicje, żeby dać impuls prorozwojowy, żeby pokazać po pierwsze, że jest olbrzymia grupa społeczeństwa, która ma niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, że można coś robić, chociażby poprzez zmniejszenie kosztów budowy i poprzez taką strukturę, że tak powiem, rozwiązań w aspektach finansowych tych produktów w postaci właśnie najmu zamiast zakupu czy konieczności wiązania się długoterminowym przez rodziny długoterminowym kredytem, żeby stworzyć takie instrumentarium, które będzie umożliwiało zwiększenie podaży dostępnych cenowo mieszkań na polskim rynku. Bo my nie mamy, bo jesteśmy realistami, nie mamy świadomości, że my sami jako BGK Nieruchomości nie będziemy w stanie zamknąć tej luki. Dlatego liczymy na to, że przyłączą się do nas również prywatni inwestorzy, deweloperzy. I jeśli mówimy to o tej konkurencji, pewnej małej, zdrowej konkurencji, o której tutaj pan prezes Związku Mieszkańczników wspominał, to bardzo dobrze, ale będzie raczej synergia. Chodzi o to, żeby zbudować pewna masa krytyczna na rynku mieszkań do wynajmu, bo to też decyduje o jakości tego rynku, jeżeli jest możliwość właśnie zmiany mieszkań, przemieszczania się, czy zmieniania wielkości mieszkania w miarę zmiany jak gdyby potrzeb w związku z naturalnym cyklem życia każdego z nas.
Każdej rodziny i rozwoju. Dokładnie. Proszę państwa, to kończąc, bo niestety już nasz czas dobiega końca. Co zmieni ten program, gdybyśmy mogli tak podsumować, jeśli uda się go przeprowadzić w tym czasie, kiedy w jakim się zakłada? Jakie cele osiągnie? Pani prezydent.
Ja zaczęłam od mówienia o tym, że jest dla nas korzystny i gospodarczo, i społecznie, i tym samym chciałabym skończyć. To znaczy, odpowiemy na potrzeby tych, których dzisiaj system kompletnie nie widział i którzy musieli sobie radzić ze zaspokajaniem swoich potrzeb mieszkaniowych, często naprawdę w bardzo trudny sposób, chociaż ich dochody wcale nie wskazywałyby na to, że musi być to tak problematyczne. A po drugie uzyskamy niezwykle silny impuls rozwojowy. Będziemy mogli proponować rodzinom, które już mieszkają w Gdyni, powiększanie się, a tym, które dopiero szukają swojego miejsca na ziemi, osiedlanie się właśnie w naszym mieście.
Panie prezesie, dwa zdania. Albo minutkę.
Z perspektywy krótko, z perspektywy całego kraju przede wszystkim poprawa jakości życia polskich rodzin i zniesienie bariery dla ich rozwoju, zniesienie przeszkody, jednej z podstawowych przeszkód, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji w zakresie rozwoju rodziny, posiadania większej liczby dzieci, co w mojej ocenie jest kluczowe i konieczne dla zachowania stabilności społecznej i ekonomicznej naszego kraju.
Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Przypomnę, że moimi i Państwa gośćmi byli dziś pani Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni do spraw gospodarki. To w studiu Radia Gdańsk, a ze studia w Warszawie Włodzimierz Stasiak, wiceprezes BGK Nieruchomości. Mam nadzieję, że jeśli były wątpliwości, to je rozwialiśmy. Jeśli pojawią się kolejne, pewnie do tematu będziemy jeszcze
trzymamy
wracać.
Trzymamy kciuki, żeby to się udało, naprawdę.
Zdecydowanie,
to jest fajny plan. Bardzo dziękujemy. Iwona Wysocka.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.